Jedno z najbardziej doniosłych, a na dzisiaj palących spraw w zakresie higieny społecznej jest sprawa mieszkaniowa. Słowa te napisał ponad 100 lat temu na łamach ekonomisty dr Jan Adamski. I można powiedzieć, że niewiele od tego czasu się zmieniło. Tak jak wtedy, w 1916 roku, tak i dziś dostępność mieszkań jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Przeludnione lokale, drogie kredyty, rozlewające się miasta, wysokie czynsze, przeciekające dachy i niedogrzane izby, nie mówiąc o galopujących cenach i nieuczciwych najemcach, to zaledwie początek długiej listy problemów polskiego mieszkalnictwa. Problemów, które wielu próbowało rozwiązać, ale tylko nielicznym dane było odnieść choćby minimalny sukces. Co na to wszystko nauka? Jakie wnioski płyną z badań prowadzonych od ponad wieku przez ekonomistów, socjologów, urbanistów, architektów i politologów? Czy niewidzialna ręka rynku zaspokoi w końcu nasze potrzeby mieszkaniowe? Czy kluczem jest silna rola państwa i budownictwo samorządowe? Czy może trzeba szukać jeszcze innych rozwiązań? I pytanie najważniejsze. Dlaczego wciąż nie potrafimy sobie poradzić ze sprawą mieszkaniową? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć eksperci zaproszeni do udziału w podcastach SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Rozmawiają w nich o problemach i rozwiązaniach, przytaczają dobre i negatywne przykłady, informują o badaniach prowadzonych aktualnie w Polsce i na świecie. Ale przede wszystkim szukają odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak poprawić sytuację mieszkaniową Polek i Polaków? Zapraszam, Maciej Muział, aktor.
Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym sezonie Sprawy Mieszkaniowej. Przy mikrofonach Adam Czerniak oraz
Izabela Rudzka.
A dzisiaj naszym gościem jest powszechnie znana specjalistka, ekspertka. Powiedziałbym nawet aktywistka. Jak sama o sobie mówi, całe życie zajmuje się projektami. Projektami w obszarze oczywiście mieszkalnictwa, doradza, jest... można powiedzieć urzędniczką państwową, a z wykształcenia lingwistką. Jak zapytałem, w którym języku, powiedziała, parę da się znaleźć. I na pewno język społeczny i dotarcia do ludzi z różnych grup społecznych jest czymś, czym się także zajmuje. Przy trzecim mikrofonie razem z nami dzisiaj Magdalena Ruszkowska-Cieślak.
Serdecznie witamy.
A jeżeli mamy taki skład, to oczywiście dyskutujemy o tematach mieszkaniowych.
Sprawa odcinka.
Dzisiaj społeczne agencje najmu. W skrócie SAN. Czym jest SAN? Znaczy, rozumiem, że nie chodzi o system obrony antydronowej, o którym ostatnio była mowa. W definicji mamy społeczna agencja najmu to podmiot prowadzący w celu tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub tych budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Konia z rzędem temu, kto po tej mojej wypowiedzi zrozumiał, co ustawa mówi, więc...
Bardzo prosimy o uszczegółowienie, co to takiego.
Czym jest ten SAN? Wiemy, że nie jest obroną antydronową.
Nie, jest bardziej nowym, stosunkowo nowym w Polsce, ale nie na świecie, rozwiązaniem polityki mieszkaniowej, która polega na zarządzaniu zasobem w gminie, ale takim zarządzaniem bardziej holistycznym, to znaczy pozyskiwaniem przez gminę zasobu na potrzeby mieszkańców gminy od właścicieli prywatnych i z różnych źródeł, które do tej pory samorządy jakoś pomijały w swojej działalności. Stąd też można powiedzieć, że jest to narzędzie do takiego pośrednictwa w najmie, non-profit, dla osób, które są w trudniejszej sytuacji życiowej, ekonomicznej i służy właśnie zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.
Pośrednictwa między kim a kim? To zdefiniujmy sobie to wszystkie podmioty, które biorą udział na tej naszej scenie tutaj sanowej.
Ta koncepcja polega na tym, że gmina podejmuje taką inicjatywę, że będzie pośredniczyć i wyszukiwać lokale, które nie są zamieszkałe, wydzierżawiać je, mogą to być też domy jednorodzinne, i wynajmować właśnie osobom, które uważa, że na terenie jej gminy powinny właśnie z takiego najmu tańszego niż rynkowy skorzystać.
Czy to się komuś opłaca? Czy to opłaca się tym właścicielom prywatnym, żeby, bo rozumiem, że to musi być jakaś różnica cenowa, żeby to było non-profit, żeby to było tańsze. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o organizację całego procesu?
To jest moje ulubione określenie non-profit, przy czym to jest takie określenie, które zapomina o tym, że jest, może być jeszcze profit społeczny. To jest rzeczywiście rzeczywiście działalność, która w niektórych krajach w Europie, gdzie SAN-y funkcjonują od dziesiątek lat, nawet potrafi zakończyć się na leciutkim plusie. Natomiast w Polsce, jeżeli by SAN-y doszły do takiej równowagi, że wyszłyby na zero, to byłoby już bardzo dobrze. Natomiast oczywiście opłaca się to z punktu widzenia mieszkańców i samej wspólnoty samorządowej, ponieważ w Polsce mamy od wielu dekad głód mieszkaniowy, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Ludzie żyją w nieadekwatnych do potrzeb warunkach, często w przeludnieniu. I tutaj pozyskanie nowego zasobu, który byłby dostępny właśnie cenowo dla osób niżej zarabiających albo właśnie z jakimś dodatkowym wyzwaniem życiowym, sprawia, że mogą zamieszkać w lepszych warunkach, mogą poprawić swoje warunki ekonomiczne, a jak wiadomo, zamieszkanie wpływa też na cały szereg stref naszego życia, na zdrowie psychiczne, na budowanie relacji społecznych, na poprawę w ogóle aspiracji ekonomicznych, na zdrowie w ogóle generalnie.
No ale to skąd Społeczna Agencja Najmu bierze te mieszkania? To znaczy, większość ludzi myśli, że to mieszkanie to trzeba wybudować. Jeżeli mamy jakiś najem społeczny, komunalny, socjalny, tych terminów jest tutaj wiele, to, no, to trzeba budować. Mamy głód mieszkaniowy, no to odpowiedzią na głód jest tworzenie. A skąd SAN bierze? Sam buduje?
Nie, SAN nie buduje, SAN remontuje albo adaptuje pustostany i właśnie przywraca do użytku lokale mieszkalne, które z różnych powodów stają puste od wielu lat często. Można powiedzieć, że też przywraca do standardu takie lokale, które na przykład są w posiadaniu osób prywatnych, ale właśnie nie nadają się do najmu i trzeba leciutko podnieść im standard albo je doposażyć w jakiś sposób, żeby mogły powrócić na rynek najmu. Tu oczywiście mówimy o właścicielach lokali prywatnych, szczególnie tych właścicielach, którzy z różnych przyczyn boją się wynajmować mieszkania samodzielnie, albo nie mają umiejętności w zarządzaniu najmem, albo boją się nieuczciwego lokatora, albo nie wiedzą, gdzie go znaleźć. I tutaj gmina jako inicjator takiej działalności Społecznej Agencji Najmu przychodzi jako taki zaufany partner, który w pewnym sensie odciąży właścicieli właśnie z tych wszystkich wyzwań i zaoferuje swoje pośrednictwo takie non-profitowe, takie właśnie, które zagwarantuje, że mieszkanie będzie w dobrym stanie, że będzie właściwie użytkowane, że nie będzie zniszczone i w ogóle, że będzie komuś służyć, bo to jest też jedna z motywacji, którą ludzie mają, aby takie mieszkanie wynająć, jeżeli wiedzą, że będzie służyć osobom w trudniejszej sytuacji życiowej i pomoże im w jakiś sposób polepszyć swoją sytuację.
To jest bardzo interesujące, a wręcz powiedziałabym takie społecznie oczekiwane stwierdzenie, że my jako wspólnota patrzymy na potrzeby innych. No ale często zdarza się, niestety wydaje mi się, że częściej rynkowo, że każdy z nas chce zarobić na swoim mieszkaniu, czyli woli wyjść na tak zwany wolny rynek i je wynająć samemu, albo przynajmniej mieć te przychody z wynajmu jak najwyższe z najmu.
Oczywiście.
Jak to wygląda w praktyce? Czy takich mieszkań, jeżeli chodzi o przekazywanie do Społecznej Agencji Najmu, w tej chwili jest dużo? Czy szukacie cały czas?
Oczywiście, że każdy chce, żeby mu się opłacało i wszystkie wysiłki, które są w tej chwili wkładane, aby rozpowszechnić ten model, dążą do tego, aby pokazać jakby tę wartość, którą się zyskuje właśnie przy tej działalności. Tutaj trzeba powiedzieć, że przy tworzeniu przepisów o Społecznych Agencjach Najmu pomyślano o tym, też wzorując się na doświadczeniach z innych krajów, aby to się opłacało. Czyli są wprowadzone zwolnienia z podatku. Właściciel, który, osoba prawna albo osoba fizyczna, który wydzierżawi swój lokal, jest zwolniony z podatku dochodowego. W przypadku osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej też nie płaci VAT-u, nie płaci CIT-u. To jest taka pierwsza zachęta, żeby troszeczkę obniżyć cenę tego mieszkania, żeby Społeczna Agencja Najmu mogła wynegocjować leciutko poniżej ceny rynkowej, bez straty dla właściciela. Trzeba zawsze też powiedzieć, że jeżeli mieszkanie stoi puste, to ono nie kosztuje zero. To jest zawsze pewien koszt, który się ponosi. No, mieszkanie puste, wiadomo, troszkę się inaczej zużywa, też wychładza inne mieszkania, jeżeli jest w bloku, jeżeli stoi puste i nieogrzewane, ale też oczywiście płaci się za nie opłaty administracyjne. Więc tutaj przywrócenie go do użytku, przywrócenie go do najmu sprawia, że właściciel zamiast ponosić koszty, zaczyna właśnie odczuwać jakąś różnicę w portfelu. Do tego mamy możliwość dodatkowego obniżenia obniżenia kosztu dla najemcy przy pomocy dopłat do czynszu. Tutaj przychodzi z pomocą program Mieszkanie na Start Banku Gospodarstwa Krajowego. Przepisy pozwalają właśnie również społecznym agencjom najmu korzystać właśnie z tych dopłat dla najemców, którzy oczywiście spełniają kryteria. To, co się jeszcze chyba bardzo opłaca właścicielom mieszkań w tym modelu, to jest bezpieczeństwo i taka stabilność długoterminowego otrzymywania czynszu dzierżawnego, dlatego że społeczna agencja najmu gwarantuje właścicielowi, bez względu na to, czy mieszkanie chwilowo jest wynajęte, czy nie, właśnie regularne w okresach 5-letnich działają społeczne agencje najmu, więc tak długodystansowe otrzymywanie tego czynszu i no właśnie wycenialną wartością jest ta gwarancja, którą daje społeczna agencja najmu, że zajmie się właśnie doglądaniem tego mieszkania oraz właśnie zapewni stały, równomierny przychód. I tutaj szczególnie, jeżeli na przykład patrzymy na lokal, który byłby wynajmowany okresowo, nie wiem, na wakacjach, albo tylko na wakacje, albo miałby jakieś przestoje przy zmianie lokatora, no to to już jest bardzo konkretna wartość na rynku, która zachęca właścicieli mieszkań właśnie do tego, aby taką stabilność przychodu uzyskać.
Wydaje się, że...
W tej sekcji zwykle konfrontujemy gości z powszechnie pokutującymi przesądami, mitami, poglądami, tym, co ludzie na co dzień sądzą o mieszkalnictwie. Natomiast dzisiaj sprawę mamy nieco trudniejszą, bo de facto o społecznych agencjach najmu ludzie wiedzą prawie nic lub dokładnie nic. Dlaczego tak jest?
To dlatego, że na skali różnych rozwiązań mieszkaniowych, które już funkcjonują, SANy są bardzo młodym przybyszem w wachlarzu dostępnych gminom narzędzi. Przepisy o SANach zostały uchwalone i weszły w życie w połowie 2021 roku. Pierwszy pilotaż takich właśnie według przepisów konstruowanych, powoływanych społecznych agencji najmu odbył się w 2023 roku i wydaje się, że to rozwiązanie, mimo że na skali mikro na pewno widzielibyśmy takie sytuacje, które znamy z najbliższego otoczenia, gdzie podnajmiemy mieszkanie, ale tylko osobie zaufanej, gdzie przekażemy nawet do użytkowania, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tylko po to, żeby właśnie zapewnić to bezpieczeństwo, żeby mieszkanie nie stało puste. To jest jednak przeniesienie takiego rozwiązania na większą skalę, danie go do rąk samorządowcom, włodarzom lokalnym. Pewnie potrzeba czasu po prostu, aby ono się rozpowszechniło, ale też, co jest chyba dosyć ważne, potrzeba trochę innego myślenia o zasobie lokalowym w ogóle, jak jest w gminie.
Ja mam mnóstwo pytań, Magdo, ale teraz przeszliśmy na tę kwestię samorządu. Czy samorządy są przygotowane na to? Bo nie musimy ukrywać, że samorządy do tej pory nie zajmowały się. To nie był jakiś taki wachlarz zadań własnych samorządu, jeżeli chodzi o tworzenie, w ogóle zarządzanie takimi SANami. Czy w tej chwili trwają na przykład, nie wiem, jakieś przygotowania, jeżeli chodzi o samorządy, żeby nauczyły się właśnie zarządzać, czy tworzyć w ogóle takie zasoby?
Tak, ja akurat miałam przyjemność od początku trochę inkubować ten pomysł w Polsce. Samorządy z reguły przyjmowały z zaciekawieniem, czasami nawet z entuzjazmem, ale jak przychodziło do przełożenia tego pomysłu na poziom operacyjny, to rzeczywiście stawaliśmy przed wyzwaniem jakby naprawdę zmiany myślenia o tym, do czego taka działalność może służyć. A to głównie dlatego, że do tej pory samorządy bardzo mocno skupiały się na zarządzaniu, trudnym zarządzaniu zasobem komunalnym, na obsłudze osób najsłabszych w gminie, w najtrudniejszej sytuacji, którym właśnie przyznaje się lokale komunalne, oddaje w najem socjalny. Potrzeba jest rzeczywiście też spojrzenia trochę szerzej na to, kto potrzebuje w gminie mieszkań i na te potrzeby właśnie, na które nie mamy dobrej odpowiedzi. Przy mieszkaniach komunalnych samorząd ma pewne kryteria dochodowe. Nie można mieć wyższego dochodu niż pewna dosyć niewielka kwota rozporządzalnego dochodu, a potrzeb jest bardzo dużo. I żeby myśleć o społecznych agencjach najmu, trzeba trochę więcej pomyśleć o tych właśnie potrzebach, wyjść od nich. Mamy grupy społeczne, które zupełnie dobrze radziłyby sobie na rynku czy ekonomicznie, czy życiowo, gdyby właśnie miały dostęp do tańszego niż rynkowe mieszkania. I tu począwszy od osób młodych, które musiałyby się usamodzielnić, czyli wyprowadzić od rodziców na tak zwane swoje, poprzez osoby, które po prostu nisko zarabiają, mają takie zawody, które nie są najwyżej wynagradzane, a są bardzo potrzebne społecznie. Myślimy tutaj o personelu szpitali średniego szczebla, personelu szkolnym, nawet służbach miejskich, różnego rodzaju mundurowych, całym wachlarzem tutaj pracowników, którzy są bardzo potrzebni w gminie, ale właśnie mogą zechcieć gminę opuścić za chlebem. Więc potem mamy grupy, które mają pewnego rodzaju wyzwania życiowe, typu samodzielni rodzice, rodziny z dwójką czy więcej dzieci, opiekujące się osobą z niepełnosprawnością, albo nabywające niepełnosprawności z wiekiem, czyli seniorzy, więźniowie czwartego piętra i trzeciego też, i drugiego też, jeżeli nie ma windy. To są też osoby, które wreszcie potrzebują lekkiego wsparcia w postaci usług społecznych, aby właśnie czasami wyjść z jakiejś trudnej sytuacji życiowej, stanąć na nogi, albo wejść w jakiś proces integracji. Tu mówimy o bardzo szerokiej grupie osób niepełnosprawnych, które oprócz tego, że istnieją w tej chwili usługi mieszkań treningowych, też potrzebują długoterminowych rozwiązań, jak już ten trening samodzielności odbędą. To są osoby o profilu migranckim, czyli jakby też tej bariery na wejściu w nową społeczność doświadczają szczególnie właśnie na polu mieszkaniowym, ale to są też osoby wychodzące z pieczy zastępczej, czyli wychowankowie domów dziecka czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, osoby opuszczające różnego rodzaju instytucje, domy samotnej mamy, więzienia. To są wszystko osoby, które najpierw muszą gdzieś zamieszkać, aby w stabilnej sytuacji odbudować albo budować swoje dalsze życie.
Ja bym jednak na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo wymieniłaś bardzo wiele grup społecznych. Z perspektywy samorządu super, tak? Z perspektywy społeczeństwa super, że tak wielu grupom społecznym możemy pomóc. Ale po drugiej stronie zawsze na tej scenie mamy tego aktora będącego właścicielem tej nieruchomości. I ty mówisz, o, dla właściciela super, stabilny czynsz, utrzymanie tego mieszkania, będzie ciepło, fajnie, dziecko wyjedzie, później wróci, będzie miało to mieszkanie dla siebie. Ale później on, ten właściciel, potencjalny właściciel, który może nas w tej chwili słuchać, mówi, ej, później to mieszkanie odzyskam, ono będzie zdewastowane. Albo w ogóle nie da się tej osoby eksmitować, no bo przecież kolega czy koleżanka, którzy byli właścicielem mieszkania, mieli taki problem właśnie z, nie wiem, samotną matką, albo osobą wychodzącą z więzienia, rodziną uchodźczą. No, tych problemów jest wiele i takich mitów, które są też w społeczeństwie, często jednak niestety potwierdzone poszczególnymi przykładami, jest sporo. Czy właściciele mieszkań oddających mieszkanie do SAN mają się czego obawiać, czy nie?
Ja słyszałam te obawy bardzo często w ramach Stowarzyszeń Właścicieli Mieszkań na Wynajem. Słyszałam te obawy. To jest paradoksalnie spowodowane tym, że mamy też w Polsce bardzo silną ochronę praw lokatorów i te grupy bardzo chronione potencjalnie właśnie przez to mają czasami trudność właśnie w wynajęciu mieszkania, czy w ogóle w znalezieniu sobie miejsca na ziemi. Ja bym nie nazwała tego mitami, to są stereotypy, taki sposób myślenia. Dlatego Społeczna Agencja Najmu działa w ten sposób, że szczególnie tam, gdzie uczyliśmy się o społecznych agencjach najmu w Anglii, w Belgii, że wynajmuje mieszkania od właścicieli w zamian za gwarancję tego czynszu oraz utrzymania mieszkania w stanie niepogorszonym, przejmuje inicjatywę i jednak to ona decyduje, ta gmina, komu wynajmie to mieszkanie. I tu jest takim pośrednikiem, ale również zasłania sobą w pewnym sensie potencjalnego najemcę, który inaczej ze swoją sytuacją życiową mógłby spotkać się z jakąś wrogością, z niezrozumieniem tej sytuacji i właśnie z tymi stereotypowymi sposobami myślenia o lokatorze, o najemcy.
Ale właśnie, prawo jest dla wszystkich takie samo. Adam podał przykład osób, które mogłyby nie płacić. Czy na przykład taka agencja ma dodatkowe uprawnienia w sytuacji, że jeżeli osoba, nie wiem, nie płaci, nie wiem, dewastuje mieszkanie, może taką osobę, nie wiem, usunąć z mieszkania. Ma jakieś zasoby, żeby przenieść tą rodzinę, powiedzmy, chociażby do zasobów miejskich, prawda? Bo to jest największy problem, że nie ma tych mieszkań zastępczych w przypadku, kiedy ktoś nie płaci, dewastuje mieszkania i tak dalej.
Nie jest przypadkiem, że właśnie ustawodawca zdecydował się powierzyć SAN-y w ręce samorządów, no, które jednak dysponują zasobem komunalnym, dysponują różnymi możliwościami. Ale też trzeba powiedzieć, że są znane już w tej chwili i używane na rynku takie narzędzia, które zapobiegają tego typu, zmniejszają tego typu ryzyko. Na przykład ubezpieczenie od niezapłaconego czynszu, albo niektóre gminy powołując SAN również stosują rozwiązania z najmu instytucjonalnego, czyli takie oświadczenie o poddaniu się egzekucji na samym początku wynajmowania, no, które w razie rzeczywiście niespełniania obowiązku opłacania czynszu bardzo skraca proces usunięcia lokatora z mieszkania.
Przypadek? Nie sądzę.
Tak, już rozmawiamy o przypadkach, które przypadkami nie są, to przejdźmy do konkretów, do faktycznych takich życiowych studiów w przypadku zakładania SAN-ów. Ile SAN-ów w ogóle w tej chwili działa w Polsce? No bo ludzie ich nie znają, to żeśmy ustalili, dlatego że działają krótko, Ale ile ich jest? Czy w ogóle mamy jakieś SANy?
Te SANy powstawały, tak jak mówię, od 2023 roku, więc już mamy nawet też zebrane pierwsze doświadczenia tych społecznych agencji najmu, które już działają. 15 pierwszych pionierskich samorządów, które się jednak zdecydowały.
A możesz wymienić, Magda, jakie to samorządy?
Tak z głowy wszystkie.
No, tak przynajmniej niektóre.
Poczynając od dużych miast, które się zdecydowały, to jest Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, który był takim pionierem właściwie jeszcze przed uchwaleniem przepisów. Miasto Poznań rzeczywiście, samo nie mając zbyt wiele zasobu, sięgnęło po zasoby mieszkań prywatnych właśnie w formule takiego pośrednictwa i tutaj w pilotażowej wersji sięgnęli po prawie 250 takich mieszkań. To pokazuje też pewną skalę, którą można osiągnąć w takiej operacji. Też muszę powiedzieć o pilotażu, w którym sama osobiście brałam udział w ramach Fundacji Habitat for Humanity Poland, kiedy sięgnęliśmy również po zasoby, właśnie po pustostany, których właścicielem był Skarb Państwa, a na które nie było dobrego pomysłu, oraz właśnie zasoby z mieszkań prywatnych w Warszawie. Ale w Warszawie SAN jeszcze nie powstał, wiemy, że procedura jest w toku. Tak, to z dużych miast. Teraz ze średnich mamy Dąbrowę Górniczą, Tarnów, Świebodzin, mamy Mońki i okoliczne gminy. To jest taka ciekawa konstrukcja, kiedy kilka gmin ościennych zdecydowało się powołać u siebie SANy i zlecić jednemu operatorowi. Mamy wreszcie bardzo małe miejsce, a jeszcze Żerardów, właśnie mamy taki dobry też przykład, i Bielawę, Będzino w województwie zachodniopomorskim. Tam z kolei bardzo małe gminy oparły swój SAN o wyremontowane pustostany po starej szkole i po starym internacie i zrobiły tam bardzo ciekawą też inicjatywę połączoną w pewnym sensie z ekonomią społeczną i holowaniem najemców również na rynek pracy. Także jakby jest bardzo dużo już ciekawych i bardzo zróżnicowanych podejść i to tylko pokazuje, jak bardzo elastyczne to jest rozwiązanie.
Mamy już lata działalności SAN-ów i 15. To jakby z jednej strony faktycznie nie jest mało, bo już jakieś przykłady mamy i zresztą te przykłady w większości przypadków pokazują, że zakładanie SAN-u ma sens. No ale z drugiej strony można jednak powiedzieć, że na tą liczbę gmin, które mamy w Polsce, prawie 2,5 tysiąca, to jest jednak kropla w morzu potrzeb mieszkaniowych Polski. Więc dlaczego samorządy zwlekają z tym zakładaniem tych SAN-ów? Że w zasadzie to, co my tutaj opowiadamy, to brzmi jak fantastyczne narzędzie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, tańsze niż mieszkania komunalne, skierowane do osób, które w danym samorządzie potrzebują mieszkania, bezpieczne dla właścicieli mieszkań. Jeszcze można przy okazji wyremontować jakiś zasób komunalny, niemieszkaniowy, zakładać i pomagać.
Tak, ale informacja czasami chodzi bardzo wolno. Tam, gdzie SANy są zakładane, rzeczywiście bardzo szybko pocztą pantoflową w społeczności lokalnej jeden zadowolony właściciel lokalu powie drugiemu właścicielowi lokalu, że to właśnie nie jest zły sposób na to, aby...
Czyli taki efekt kuli śnieżnej trochę.
Tak, tak, tak. Natomiast pomiędzy samorządami tu już rzeczywiście te informacje przepływają wolniej i wydaje się, że na początku to, co naprawdę bardzo wstrzymywało rozwój tych SAN-ów w Polsce, to właśnie rzeczywiście trudność w dotarciu z informacją. Samorządy są skupione bardzo na swoich sprawach, kłopotach, problemach, wyzwaniach i rzeczywiście trzeba się przebić przez niezbyt taki atrakcyjny temat polityki mieszkaniowej właśnie z tym nowym rozwiązaniem. Trzeba się przebić i zachęcić, żeby właśnie popatrzeć trochę szerzej na potrzeby gminy, na to, jak można tą gminę rozwijać, zdynamizować i na przykład może też odmłodzić, jeżeli spojrzy się ciutek szerzej na problemy, bo samorządowcy to są osoby zwykle bardzo praktyczne, które co tydzień burmistrz, wójt, prezydent spotykają się z mieszkańcami, słyszą o bardzo różnych wyzwaniach i potrzebach, których większość dotyczy czy właśnie wyzwań związanych z mieszkaniami. To są te wyzwania takie o najcięższym kalibrze, tak? Które wymagają naprawdę rzeczywiście czasami włączenia naraz mnóstwa narzędzi i pomocy.
Miałam przyjemność prowadzić badania w samorządach i tutaj, Magdo, myślę, że mieszkania są drugim problemem, największym problemem są drogi. Z tego co wiem, zawsze zgłaszają drogi. Ale wracając właśnie do mieszkań i mam nadzieję, że ten nasz odcinek będzie również słuchany przez osoby pracujące, decydujące w samorządach, decyzyjne. Co należałoby powiedzieć, jaką ścieżkę zaproponować właśnie włodarzom, tym, którzy chcieliby wejść w taką możliwość rozwiązania, stworzenia u siebie SAN-u w własnej gminie.
Tak się złożyło, że tej zimy spotykaliśmy się w całej Polsce z samorządami, w gronie ekspertów, którzy już trochę o SAN-ie są w stanie powiedzieć i jego doświadczeniach. I słyszeliśmy dużo zaciekawienia i zainteresowania. Samorządy przede wszystkim muszą popatrzeć, że to jest sposób na pozyskanie zasobu bardzo szybko, bez konieczności inwestowania w budowę, w ten właśnie proces 4-5-letni, do którego potrzebna jest już taka długoterminowa diagnoza i też odpowiednie środki. A tutaj SAN, pozyskując istniejący już zasób, rzeczywiście potrafi te lokale mieć w dyspozycji bardzo szybko. Dużo taniej niż właśnie za pomocą budowania. Też posiadając pewną elastyczność w dysponowaniu lokalami, patrząc też na rotację, tak jak ludzie zmieniają czasami czy potrzeby, czy miejsce zamieszkania. I to, co chyba warto też powiedzieć samorządom, to to, że SAN jest bardzo elastycznym narzędziem, które dopasuje się w samorządzie do tego, o czym właśnie słyszą co tydzień na spotkaniach z mieszkańcami. Czyli właśnie dokładnie do tych potrzeb, które sami widzą, ponieważ gmina, uchwalając uchwałę o powołaniu w gminie SAN-u, może sama dobrać kryteria, które uważa za takie konieczne, aby rozwiązać cały szereg różnych bolączek związanych z mieszkaniem.
A ja bym cię zapytał, co było największym sukcesem do tej pory SAN-ów? Miałbyś tak jeszcze zareklamowała te SAN-y gminą i powiedziała, to jest takie super i tu się super udało w tej lokalizacji. Także taki jeden punkt, gdybyś wymienił.
Oczywiście rozmawiając z gminami słyszymy, że bardzo ważne jest, żeby było na początku finansowanie. Gminy chętnie sięgają po środki, które pozwalają szczególnie ten rozruch jednak udźwignąć z jakimś finansowym wsparciem. A to, co udało się już zrobić w tym paroletnim w sumie okresie, odkąd SAN-y mamy, to takie elementy systemowe, które już niezależnie od cyklów projektowych czy konkursów na różnego rodzaju wsparcie dla samorządów są w sposób stały. Mówię tutaj o środkach z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, po które mogą sięgać gminy na podobnych zasadach jak dla budownictwa komunalnego. Fundusz Dopłat ma zagwarantowaną pulę dla samorządów właśnie na remonty, adaptacje pustostanów i różne interwencje, które sprawiają, że właśnie lokal może zostać przywrócony do standardu i do użyteczności. I to jest po prostu w ramach Funduszu Dopłat, czyli taki element stały, który pozwala na początku, kiedy ten zasób jest pozyskiwany przez SAN, właśnie skorzystać z do 80% właśnie subwencji takiej, którą Fundusz Dopłat ma w swoich narzędziach. To jest chyba ten taki element systemowy. Drugi element systemowy, który też stabilizuje sytuację ekonomiczną najemców, no to są właśnie znowu dopłaty do czynszów dla najemców, którzy spełniają kryteria programu Mieszkanie na Start. I trzeba powiedzieć też, że udało się zagwarantować pulę środków w Ministerstwie Funduszy w ramach funduszy dla europejskich dla rozwoju społecznego, czyli tak zwanych FERS-ów, gdzie już odbyły się dwie edycje konkursów na powoływanie SAN-ów jako inicjatyw społecznych w takim modelu mieszkaniowo-usługowym, w którym te pierwsze 3 lata jest możliwe, aby rozwijać SAN, założyć go i rozwijać z pomocą środków europejskich. I to są takie, według mnie, takie dobre prognostyki na przyszłość i na rozwój dalszy.
Bardzo sprytnie odpowiadając na jeden największy sukces, udało ci się wymienić 3 sukcesy, ale wszystko pod jednym hasłem: systemowe finansowanie, i to systemowe finansowanie jest.
To ja mam jeszcze ostatnie, może jedno z ostatnich pytań. Magda, mówisz wiele na temat tańszych możliwości, tańszego rozwiązania. Ile konkretnie można zaoszczędzić na mieszkaniu? Jestem samotną mamą, idę na rynek i chcę wynająć takie mieszkanie w Sanie. Ile mi zapłacę procentowo?
To zależy. To zależy, czy jesteśmy w małym mieście, czy jesteśmy w większym
mieście.
Duch
SGH tutaj przemawia. My wszyscy tutaj mówimy, to zależy.
Dobrze, to ile w małym mieście, ile w dużym mieście? Tak, średnio.
Średnio tak? Sany w Polsce, ale też w innych krajach, w Anglii, w Belgii, we Francji, negocjują poniżej ceny rynkowej 20-30%. Właśnie z użyciem tych narzędzi, o których tutaj przed chwilą powiedziałam, również do obniżania czynszu najmu. Ale trzeba powiedzieć, że to jest średnio. To dlatego, że wynajmujący mieszkania mają bardzo różne motywacje do wynajmu mieszkania. I akurat powiem o innym przykładzie. Studentka, akurat ja, sama mieszkałam 3,5 roku, dzięki bardzo podobnej inicjatywie, 3 przecznice stąd, przez całe studia. Właśnie dlatego, że było puste mieszkanie, które potrzebne było właśnie, aby przestało generować koszty i jakby taką społeczną agencję najmu założyła dla mnie moja ciotka w latach 90. W zależności od tego, jakby jakie są potrzeby, też trzeba powiedzieć, że SAN pozyskuje różnego rodzaju mieszkania, tańsze i droższe i w zależności od właśnie możliwości finansowych najemcy, później jest takim właśnie brokerem, temu trochę tańsze, bo są jeszcze niższe zarobki albo jakieś dodatkowe wyzwania, temu może trochę droższe, bo na przykład ekonomicznie radzi sobie lepiej, jakoś tam stabilniej, ale po prostu za mało zarabia. Więc to akurat naprawdę zależy od potrzeby.
Czyli można powiedzieć, że w Warszawie w tym momencie można było takie mieszkanie wynająć 20-30% taniej. Oczywiście średnio.
W Warszawie to rzeczywiście bardzo różnie,
jakby
ale
SAN
tak
działał.
Jakby SAN działał. Tak.
No, mamy doświadczenia z programu najmu społecznego w Warszawie, gdzie jakby szczególnie po lutym 2022 roku, kiedy tutaj jakby w Warszawie pojawiło się bardzo setki tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy, SAN pozyskał ponad 200 mieszkań. Właśnie w systemie takim, że od prywatnych właścicieli, którzy widzieli po prostu, że teraz to już jest ten moment, kiedy naprawdę trzeba użyczyć ze swojego jakby dostatku komuś, kto jest w dramatycznej potrzebie. I trzeba powiedzieć, że to też pokazuje, że nawet w Warszawie, gdzie wynajmie się naprawdę każda mysia dziura, bo jest ogromny popyt na mieszkania, na każdy rodzaj mieszkań, od studentów po menadżerów przyjeżdżających tutaj do pracy, jest możliwość uzyskania, właśnie wynegocjowania w zamian za tą dłuższą perspektywę przychodu i stabilność i bezpieczeństwo tego najmu, jest możliwość wynegocjowania niższej ceny.
No nie wiem, czy bym zachęcał myszy do wynajmu swoich dziur w Warszawie, ale właścicieli mieszkań większych już zdecydowanie tak.
Naszym zdaniem.
Na koniec zawsze mamy sekcję podsumowań, ale wyjątkowo tym razem chciałbym ją przeznaczyć na opowieść o nieco czymś innym. A mianowicie, nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki zauważyli, nie wymieniłem twojej obecnej afiliacji, przedstawiając cię, a jesteś pełnomocnikiem do spraw najmu społecznego w Krajowym Zasobie Nieruchomości i kierujesz tam też projektem pod nazwą Ośrodek Rozwoju Najmu Społecznego. Czy możesz w kilku słowach powiedzieć, czym ten projekt jest i w ogóle po co te działania?
Tak, rzeczywiście mam przyjemność rozkręcać obecnie w imieniu Krajowego Zasobu Nieruchomości i partnera projektu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Projekt, który w pewnym sensie też jest sukcesem, ponieważ właśnie polega na budowaniu w jednym miejscu takiej bazy wiedzy eksperckiej, doświadczeń społecznych agencji najmu, które powstają, które też chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, zbierać te narzędzia, wszystkie wzory dokumentów, już te istniejące rozwiązania, doświadczenia w jednym miejscu, robić badania na ten temat, aby właśnie lepiej poznać zarówno motywacje wynajmujących, lepiej do nich dotrzeć i tą wiedzę zaoferować właśnie zwłaszcza samorządom. I akurat projekt, który jest pomyślany jeszcze do końca 2028 roku, przewiduje właśnie tą najbardziej potrzebną w tej chwili robotę, czyli dotarcie z informacją, z wiedzą do samorządów, do tych, którzy taką decyzję mogliby podjąć u siebie i ułatwić im to zadanie, tak? Ułatwić im to to bardziej strategiczne spojrzenie na zasób, którym w gminie dysponują. Ten projekt będzie polegał między innymi na naborze gmin, czyli samorządów chętnych właśnie do przyjrzenia się potencjałowi społecznej agencji najmu u siebie na swoim terenie, przymierzenia się do odpowiedniego modelu, podejścia, doboru odpowiednich kryteriów i też zbadania swojego, co jest bardzo ważne, zbadania takiego potencjału, który już istnieje, aby na nim budować, aby go wykorzystywać. Z tymi gminami eksperci z Krajowego Zasobu Nieruchomości i z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów będą pracować po to, żeby właśnie pomóc im w tym wdrożeniu, w tym rozruchu, który rzeczywiście na początku jest trudny, jest wyzwaniem. SAN prowadzi jednocześnie pracę z najemcą, jest z nim w stałym kontakcie, pracę z wynajmującymi, pracę z Radą Miasta, która musi SAN zaakceptować, tak, ze skarbnikiem gminy włącznie. I też to, co jest bardzo ważne, musi właściwie na początku komunikować tą inicjatywę, żeby nie stwarzać zbytnich oczekiwań albo niewłaściwych oczekiwań, żeby ten projekt jakby dopasował się jak najlepiej do też możliwości i takiego myślenia o wynajmowaniu sobie nawzajem mieszkań właśnie w gminie, w lokalnej społeczności. Projekt, mamy nadzieję, właśnie pomoże w tym wyzwaniu, o którym rozmawialiśmy, że jednak nie będzie gminy w Polsce, która o SAN-ie nie usłyszy.
Jeszcze jedno ważne pytanie, słuchajcie. Ja rozumiem, że taka społeczna agencja najmu jest realizowana przez gminę, ale jakimi zasobami? To znaczy do takiej działalności muszą być włączone osoby, właściwi ludzie. Czy gmina w tym momencie według waszego rozeznania również robi nabory osób nowych, które pracowałyby w tych agencjach? Czy to jest realizowane w ramach własnych zasobów, własnych pracowników?
Właśnie, kto prowadzi SAN?
Właśnie, ile to kosztuje? Zapomnieliśmy o najważniejszych pytaniach.
Nie, ile to kosztuje, to już trochę mówiliśmy, ale jeżeli masz jakąś konkretną liczbę naszego odcinka dzisiaj, no to proszę bardzo.
Tak, rzeczywiście gmina powołuje operatora SAN-u z istniejącego już wachlarza możliwości, mianowicie może operatorem SAN-u zostać spółka komunalna, może zostać organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, a od stycznia również spółdzielnia mieszkaniowa, co może rzeczywiście też przyczynić się do rozwoju SAN-u w Polsce, bo spółdzielni mieszkaniowych jest sporo w Polsce i dobrze się znają na zasobach, na zarządzaniu zasobem non-profitowym, ale też wiemy, że lada moment będą mogły SAN prowadzić również uczelnie, to szczególnie jeżeli chodzi o miasta akademickie, dla studentów i doktorantów.
Tak zapowiada wiceminister Tomasz Lewandowski. Jeszcze nie mamy tego w przepisach, ale wierzymy, że tak będzie. Może SGH też zacznie prowadzić jakieś społeczne agencje najmu.
Trzeba powiedzieć, że gmina, powierzając takie zadanie operatorowi, musi też przewidzieć w swoim budżecie jednak środki na to, aby SAN funkcjonował i to się musi odbyć w oparciu o umowę o współpracy z takim podmiotem albo też o współpracy z własną spółką komunalną. No i zachęcamy gminy, żeby pozyskiwały na to środki, pozyskiwały z różnych źródeł. Wiemy, że i w tej chwili Komisja Europejska pracuje nad planem o mieszkań dostępnych cenowo i tutaj jakieś fundusze spójności być może miałyby możliwość zaistnienia.
Obiecałaś słuchaczom liczbę. Ile to będzie kosztować twoim zdaniem?
Nie tak dużo. Jak bardzo wybudowanie nowych mieszkań.
Świetna odpowiedź lingwistki. Ja co prawda jako ekonomista oczekiwałem jakiejś cyfry z złotymi na końcu, ale myślę, że to jest odpowiedź dobra, bo pewnie alternatywą byłoby wyłącznie to zależy. Szanowni Państwo, moglibyśmy jeszcze pewnie długo rozmawiać o zawiłościach Społecznej Agencji Najmu i korzyściach, jakie to narzędzie dla gmin i mieszkańców tychże gmin przynosi, ale nasz czas jest ograniczony i w związku z tym musimy już powoli nasz odcinek zamykać. Bardzo dziękuję Magdalenie Ruszkowskiej-Cieślak za udział w tym odcinku podcastu Sprawa Mieszkaniowa, a prowadzili dla Państwa
Izabela Rudzka
i Adam Czerniak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Sprawa Mieszkaniowa. Mamy nadzieję, że przedstawione w nim poglądy, badania i statystyki pogłębiły Państwa wiedzę o wyzwaniach stojących przed polskim mieszkalnictwem. Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury artykułów naukowych i książek wzmiankowych w audycji. A jeśli czują Państwo niedosyt, to zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Jeśli zmotywowaliśmy Was do działania, to idźcie i ulepszajcie miejsce, w którym żyjemy.